Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
7 minut po godzinie 11, Tomasz Olszewski, dzień dobry, Katarzyna Bellingham w studiu Radio Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Żal trochę, że w studiu, a nie w ogrodzie.
Nie, już troszeczkę nie, bo już mam po prostu dosyć, bo siedziałam cały czas w ogrodzie.
Odciski są, bąble na dłoniach?
Nie, mi to nie przystoi, bo jestem profesjonalnym ogrodnikiem, więc raczej to nie może tak być. Chociaż jeszcze mam odciski, czasami od sekatora, muszę przyznać. Ale jest faktycznie wiosna i tutaj chyba wszyscy się podzielą z nami właśnie swoimi uszczerbkami na zdrowiu po tym weekendzie, bo już pisało dużo.
Słyszeliśmy dzisiaj o naszym koledze Jacku Naliwajku, znanym ogrodniku, amatorze, który już od 3 dni leci na środkach przeciwbólowych, bo się trochę przedźwigał.
Tak, no właśnie, no trzeba uważać oczywiście. Teraz się wszystko chce zrobić, wszystko naraz, dlatego, bo ruszyła wiosna. Dzisiaj, jak jechałam do radia, to zauważyłam, że wreszcie się zieleni trawa. A to jest niesamowity widok, bo zawsze było tak najpierw biało, długo, potem całkiem szaro, jak ten śnieg zszedł, a teraz się robi wreszcie zielono. Po takich kilku ciepłych dniach nareszcie też nie ma tego wiatru, bo nie był przyjemny zbyt, chociaż dużo osób próbowało wyjść do ogrodu, coś robić, to te liście latały tak przy wietrze, więc ja mi się wydaje, że było to troszkę ciężkim zadaniem, bo sama wiem, bo sama próbowałam właśnie takie ostatnie porządki.
Wczoraj też nie latało i podjąłem decyzję.
Ale już od piątku latało.
Decyzję o tym, że kupię taczkę. Że taką taczkę, taką głęboką taczkę, nie taką taczkę budowlaną, z której mi dmuchnie, prawda?
A gdzie takie głębokie taczki można kupić?
A widziałem takie coś, tak trochę wygląda jak kubeł na śmieci na kółkach.
Tak?
Takie.
Ale to pan chce komuś to podwędzić, za przepraszaniem? Czy
nie,
to można kupić?
Udać się do marketu budowlano-ogrodniczego, a następnie za drogą kupna.
Tak, no to też muszę, bo to są super taczki, bo nie dość, że tam nic nie wywiewa, to jeszcze okazji można dużo naładować i nie trzeba za każdym razem biegać do kompostownika.
Za jednym zamachem cały kubeł.
A teraz oczywiście tego jest dużo z tych materiałów. Tam wprawdzie niezielonych, że tak powiem, takiego materiału na kompost jeszcze nie ma fajnego, świeżego, ale właśnie zwróciłam uwagę dzisiaj też, jak jechałam, sporo osób właśnie teraz, w poniedziałek, również ci z nas szczęśliwcy, którzy nie muszą gdzieś tam do biura czy w jakieś inne miejsce do pracy pędzić, mogą sobie teraz spokojnie po tym szaleństwie weekendowym wyjść do ogrodu i po tym właśnie wietrznym takim weekendzie, bo ciężko było jakieś tam liście jeszcze zgrabić i właśnie takie ostatnie prace ogrodowe, wiosenne, dlatego, bo to już szczerze mówiąc najwyższy czas, żeby wszystko w ogrodzie, jeżeli chodzi o byliny, jakieś rośliny, które pozostały z zeszłego roku, które trzeba przyciąć, już trzeba to wszystko mieć przycięte, a przy okazji, jak się przycina, to się zbiera te wszystkie liście, które pozostały może z zeszłego roku w miejscach, w których nie chcemy tych liści. No wiadomo, na trawnikach, na rabatach czasami nie chcemy liści, chociaż ja zawsze proszę, żeby tak całkowicie tego nie wylizywać, dlatego, bo naprawdę nigdzie w naturze nie zobaczycie państwo gołej, że tak powiem, ziemi. Zawsze natura sobie jakoś ją ściółkuje sama w jakiś sposób, nawet przez zarastanie chwastami, ale nigdy nie ma gołej ziemi. Dlatego, jeżeli państwo będziecie całkowicie wylizywać, za przeproszeniem, swoje rabaty, swoje ogrody, no to oczywiście matka natura się, że tak powiem, będzie chroniła przed gołą ziemią i na przykład będą rosły chwasty. Dlatego proszę, jeżeli już musicie państwo wygrabić te wszystkie liście do ostatniego kawałeczka, to chociaż potem postarać się naprawdę, żeby to wyściółkować czymś, co może jest dla was ładniejsze, jakimś najlepiej kompostem. Może być kompost miejski z zakładu utylizacji śmieci naszych tutaj na szadułkach. Tam wystarczy zadzwonić, poprosić, umówić się. Niech bardzo tanio jest, kosztuje 20 zł za tonę, takie cudo. I oczywiście nie trzeba kupować tonami, tylko można pojechać z workiem albo po worek, nie wiem jak tam to jest zorganizowane, ale na pewno można to zdobyć przez wczesne skontaktowanie się z kompostownią i zapytaniem, kiedy i jak można to tam od nich kupić. Naprawdę to warto. Czy takim kompostem, czy kompostem swoim własnym z ogrodu, czy obornikiem przekompostowanym.
No właśnie, bo tu w sprawie obornika końskiego już do nas piszą nasi słuchacze, bo ja w sobotę, kiedy miałem poranek, to też pisali, że tak, to końskie złoto.
Końskie złoto, tak, wszystko złoto.
To właśnie, panie Tomaszu, pani Kasiu, ja w sprawie końskiego złota z hipodromu. Obornik czeka w ciemnych, zamkniętych workach. Co robić? Podobno jest starszy. Mąż mówi, że sporo w nim słomy. Pozdrawiam się, pani Beato.
Pani Beatko, do ściółkowania, jeżeli pani chce go wykorzystać, to nie ma sprawy. Może być taki materiał, w którym jest sporo słomy, nic się nie stanie. Naprawdę spokojnie można sobie teraz tym ściółkować. Zawsze przypominam, że jak będziemy ściółkować drzewka, krzewy, w tym również róże na przykład, no bo róża jest krzewem, to pamiętajmy, żeby nie układać tej ściółki w taki sposób, żeby dotykała pędów. Niech ona troszeczkę się zatrzyma jakieś 2 centymetry przed pędem, czy to jest jabłonka, czy to jest róża. Niekoniecznie, żeby ta ściółka dotykała pędu, dlatego, bo ja bym chciała, żebyście państwo kładli przynajmniej 5-7 centymetrów tej ściółki. To nie ma być taki rozrzucone troszeczkę, bo to nikomu nic nie da. Chwasty spokojnie będą miały wystarczająco słońca.
Nie jak tam pieprz na kanapkę z pomidorem, bo przecież mówiąc o pomidorze, nie mam na myśli tego, co jest teraz w sprzedaży. Mówię o tym, co będziemy jedli
już latem. Nie pieprz na kanapkę z pomidorem, ale powiedzmy, że cukier na kanapkę z masłem. Bo to było trochę więcej, nie?
Chleb z masłem i cukrem, ja wolałem chleb ze smalcem i solą.
Ale u nas, jak ja byłam mała, u babci, to dzieciaki takie na dwór wynosiły, więc ja też takie wynosiłam na dwór.
A, ja to pamiętam oczywiście z swojego dzieciństwa.
Z smalcem to nie mieliśmy, tylko z cukrem. Także o to chodzi, żeby naprawdę było grubo, nie żałować tego, bo potem nie ma sensu w ogóle teraz się z tym w ogóle zajmować, jeżeli potem znowu fasty będą rosły. Także proszę Państwa, nie zostawiajmy tych rabat gołych. Póki one nie wyrosną, te roślinki, te bylinki, te krzewy się nie zazielenią, to teraz chwasty będą miały pole do popisu i będą wschodziły, czyli wieloletnie, czy jednoroczne chwasty, wszystko jedno. Jak będą miały dostęp do słonecznych promieni, do światła, to będą rosły, czyli ściółkujmy. Ale też jeszcze jedno słowo. Też taka mądrość dosyć ważna z tym ściółkowaniem. Tak naprawdę jest duża, taka ważna zasada, jeżeli chodzi o ściółkowanie, bo często pytacie się Państwo, kiedy. Najważniejsze przy ściółkowaniu jest to, żeby nie robić tego, kiedy ziemia jest zbyt zimna. Bo jeżeli wyściółkujemy glebę, która jest jeszcze zimna po zimie, że tak powiem, czyli gdybyśmy to zrobili jeszcze powiedzmy tydzień temu, no to byśmy zamknęli ten chłód w ziemi, więc ona by się później ociepliła, później nagrzała, w związku z tym później te rośliny, które rosną na rabacie, zaczęłyby, że tak powiem, wegetować, zaczęłyby się zazieleniać, szczególnie jeżeli chodzi o nasiona też. No chociaż nasiona tam, gdzie ściółkujemy, to nas nie interesują. Ale poczekamy ze ściółkowaniem do, tak powiem, powiedzmy w tym tygodniu, w następnym tygodniu, jak już naprawdę ta gleba się ociepli. Nie ściółkujmy nigdy zaraz po zimie.
O godzinie 18 wieczorem na Żuławach 22 stopnie pokazywał termometr.
Bardzo ciepło wczoraj było, tylko wczoraj był wiatr. I ten wiatr przeszkadzał tak naprawdę właśnie po prostu w korzystaniu z tego ciepełka. Bo jeżeli byliśmy w takim miejscu całkowicie zacisznym, to nie było w ogóle oczywiście problemu. Także w ogrodzie teraz chce się robić wszystko naraz. Wychodzimy, wariujemy, piszemy listę stąd do Warszawy, żeby wszystko ogarnąć. A potem oczywiście się przepracowywujemy.
Ale w jakim
i bolą nas plecy.
Szczęście. Pani Ania pisze tak. Wczoraj opróżniłam cały kompostownik. Wyściółkowałam rabaty. Posypałam kurzeńcem. Nie czuję rąk, pleców i nóg, ale jestem szczęśliwa. Pozdrawiam.
Ja też jestem szczęśliwa, że pani to zrobiła. Bardzo słusznie. Wszystko dobrze. Przepisowa. 6+. Ja wiem, to jest takie dobre zmęczenie. Ja też uważam zawsze po pobyciu w ogrodzie. Nie tylko jest zmęczenie, ale też jest naprawdę, jak dla mnie, wielki komfort psychiczny. Nawet wtedy mi się chce bardziej już siedzieć przy komputerze, odpowiadać na maile, bo nie ukrywam, że mam niestety w swoim życiu bardzo, bardzo dużo pracy takiej przy komputerze, a jestem ogrodniczką, wolałabym spędzać ten czas w ogrodzie, ale wystarczy, że pójdę na 2 godzinki, to już mam tyle energii dobrej, tyle takiego dużego powera, że naprawdę wystarcza mi to na długo, długo. No i to jest fantastyczne uczucie wieczorem, jak się walniemy na kanapę, włączymy sobie powiedzmy film albo co innego, weźmiemy książkę, jakieś coś.
I co innego to lepiej uważać, żeby to szczęście nie okazało się krótkotrwałe.
To znaczy, no ja nie mam telewizji, ja mam telewizor, więc czasami sobie wrzucamy jakieś minionki, dlatego, bo mam 9-letniego syna, więc jesteśmy całkowicie steroryzowani, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, ale już się przyzwyczaiłam do tego. Ale potem fantastycznie człowiek się faktycznie czuje, tylko niestety czasami przedabrzamy i na przykład właśnie tak jak naszego tutaj przyjaciela radiowego Jacka, potem jest ból, jest lekarstwo i to już nie jest fajne.
A to jest taki zdrowy ból, bo to jest taki ból, że wiemy, z czego on się bierze, nie taki ból bez powodu, taki, że człowiek się budzi rano i go nie boli, to znaczy wiadomo, ale napracowałem się, musi boleć.
Ale czasami jest tak, że człowiek się bardzo dużo napracuje w ogrodzie podczas dnia i potem idzie spać i tak mocno śpi, że śpi w niekorzystnej pozycji i rano się budzi właśnie z bólem dopiero wtedy. I właśnie ja chyba mam to, bo mnie tak karm dzisiaj boli, że nie wiem.
Czyli spędzaliśmy podobnie ten, może nie cały weekend, ale część weekendu, ale tutaj mamy ważny apel. Uwaga, pod liśćmi w trawie są biedronki. A ślimaki bez muszli, to kiedy mogą być i od czego zacząć kontrę? Pozdrawiam się, pani Maria. Myślę, że temat ślimaków już tak wcześniej.
Nie, pani Maria dmucha na zimno, jak to się mówi, tak? I bardzo słusznie, no trzeba myśleć.
Tabliczki, ślimakom wstęp zbrojony.
Ja myślę, że to może nie zadziałać, bo one chyba czytają tylko w swoim własnym ślimaczym języku. Wprawdzie podobno słyszałam, już państwu kiedyś o tym opowiadałam, ale podobno ślimaki się porozumiewają właśnie pozostawiając sobie informacje takie prawie, że jak na znaku, tylko nie na takim znaku dla człowieka, w człowieka z tego rozumieniu, że tak powiem, tylko one zostawiają sobie informacje wypisane w śluzie swoim, tak? Także jeden może się z drugim w ten sposób komunikować. No nie jest niestety to takie proste, znaków nie przeczytają. Co zrobić, żeby nie było ślimaków? Mi się wydaje, że chyba nic nie możemy zrobić. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co nam fundnie w tym roku klimat. Nie oszukujmy się, każdego roku mamy jakieś zawsze są jakieś niespodzianki. No niestety, nie było zbyt tak, prawda, nie było kolejno tak kilku naprawdę dobrych lat, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Były również duże anomalie pogodowe latem, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu to się działo, tak już regularnie to się dzieje, więc aż strach pomyśleć, co będzie znowu. Dlatego trzeba się cieszyć z tego, co mamy i teraz właśnie korzystać z tej pięknej pogody. Ślimaki będą, jeżeli będzie pogoda wilgotna i że będzie dużo opadów i że będzie chłodno, tak dokładnie jak było w zeszłym roku latem, bynajmniej u nas tutaj na Pomorzu, na Kaszubach było naprawdę mokro i te ślimaki przez to się rozmnażały.
Czyli suszarka do włosów i biegamy po trawniku i...
Można, tak, tak.
Żeby ślimakom nie było za dobrze.
Nie, starajmy się od początku może je zbierać, żeby nie było tak duże, żeby nie akumulowało się, że tak powiem, w ogrodzie, żeby się nie zbierało ich za dużo rodzin.
To się nazywa u nich akumulacja, one się rozmnażają przez akumulowanie.
Przez akumulatory. One po prostu się bardzo szybko zadomawiają, rozmnażają, potem mają kupę rodziny, kupę dzieci. W związku z tym trzeba by było od razu faktycznie być czujnym, tak jak pani do nas pisze i bardzo słusznie. Żeby je zbierać, wystarczy położyć w miejscach, gdzie widzimy, że jakakolwiek aktywność ślimacza jest. W tych miejscach wystarczy położyć, tak jak zawsze opowiadam, albo kawałek dachówki, może być nawet cała dachówka, tylko nie zdejmujemy z dachu, tylko gdzie tam znajdujemy gdzieś. Dachówka, jakaś kafelka. Kafelka?
Kafelek.
Kafelek, ja zawsze mam z tym problem. Kafelek. Coś takiego płaskiego, naturalnego najlepiej i pod tym one będą się podczas dnia zbierały, dlatego, bo ślimaki, tak jak mówię, ślimaki nie lubią takiego za bardzo ani wiatru, ani słońca, więc one w dzień uciekają właśnie w ciemne, wilgotne miejsca i będą się zbierały pod tym kafelkiem czy pod tą dachówką, a my potem sobie możemy przyjść, kiedy nam wygodnie, kiedy mam ochotę, sobie ten kafelek odwracamy i ślimaczki nożem zbieramy do wiaderka i potem się w jakiś sposób ich pozbywamy. Pamiętajmy tylko jednak o tym, że ślimaki, jak wrzucimy do sąsiada, też zawsze państwu powtarzam, one wrócą, bo one się komunikują i one wiedzą, że u was jest lepsze.
No i sąsiad może wrócić.
No i sąsiad może wrócić, ale to już nawet ja nie w obronie sąsiada, tylko po prostu...
Co mi tu ślimaki podrzucasz, cwaniaczku?
Trzeba wysłać do dalszego sąsiada. Tak jak zawsze mówię, my możemy wysyłać do Krakowa. Krakowiaki mogą wysłać do nas. I tak to się pewnie kończy.
Kurierem.
Tak, nie wiem, jak to się tak naprawdę, to od państwa zależy, jak się pozbyć ślimaków. Są różne straszne, lepsze i gorsze sposoby. My tutaj od państwa to moglibyśmy już napisać właściwie książkę chyba, jak walczyć z różnymi szkodnikami. Ślimaki są w różny sposób, że tak powiem, zabijane również niestety.
Może tak jak Gandhi, walczyć bez walki.
No nie, no bo wtedy nie ma, jeżeli są miejsca takie naprawdę problematyczne, jeżeli chodzi o ogród, na przykład, gdzie naprawdę jest wilgotno i naprawdę mamy problem z tym, to potem one z nami zawładną. Więc trzeba tak
przerabiałem trochę... to w zeszłym roku. Niestety wbrew wszelkim oporom moralnym musiałem się uciec do radykalnych środków, no bo to była inwazja. A inwazja tym smutniejsza dla mnie, że dzięki pani Katarzynie otrzymałem bardzo cudowne sadzonki, wspaniale plony dające wspaniałe cukinii chociażby, no i po prostu moja cukinia była w niebezpieczeństwie, bo te przypadały tymi wielkimi zębiskami, chlaps, chlaps, chlaps i moje placuszki z cukinii, które już widziałem na obiad oczami wyobraźni, znikały w paszczach ślimaków.
Tak jest. Jeszcze, tylko przede wszystkim może zacznijmy od tego, żeby nie tych, na pewno pan Tomasz ma swój ogród bardzo naturalny, prowadzony w sposób zgodnie z naturą, bez żadnej chemii, to te akurat nie wnikam. Te ślimaki faktycznie były we wszystkich ogrodach w zeszłym roku, ale pamiętajmy, jeżeli nasz ogród będzie taki właśnie sterylny, wylizany, jeżeli nie będzie w nim dużo, dużo życia, czyli tak zwanej bioróżnorodności, czyli różnych gatunków roślin, które będą przyciągały do siebie różne owady, ptaki, różne gady, mniejsze zwierzęta. Jeżeli w naszym ogrodzie nie będzie takiego wielkiego, takiego harmideru życia, to tym większa jest szansa na to, że właśnie zawładną nim ślimaki. Bo jeżeli będzie wszystko inne, również to, co zjada ślimaki, ropuchy, dużo różnych rzeczy zjada ślimaki. Ptaki przeróżne i to wcale niekoniecznie kury i gęsi. To wszystko powinno pomagać, żeby nie było w ogrodzie szkodników, albo chociażby nie było ich w takich dużych ilościach. Dlatego warto właśnie postawić w ogrodzie jakikolwiek to jest. Czy to jest ogród ozdobny, czy to jest ogród użytkowy, czy jakiś warzywnik, czy sad, czy cokolwiek. Jakikolwiek ogród. Naprawdę warto postawić na to, żeby on był jak najbardziej ekologiczny. Bo pamiętajmy, że chemia jakakolwiek to jest, czy to jest zabijanie chwastów, czy to jest podrzucanie nawozów sztucznych, no ona już niestety tutaj zaczyna bruździć takiemu naturalnemu balansowi, prawda, w ogrodzie. Więc staramy się unikać chemii, staramy się używać tylko naturalnych środków ochrony i nawozów.
Niektórzy są źli. patrzą na ceny tego, co często polecaliśmy, czyli mączki kostnorogowe.
No ja też jestem zła, co z tego? Drogo. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. No to jest drogo,
ja
ale...
Ja kupiłem po sezonie w zeszłym roku za pół ceny.
Tak, poczekamy chwileczkę. Miejmy nadzieję, że nas...
Spekulantom
że nas
mówimy
tutaj,
nie.
Tak, że ona stanieje tak jak zazwyczaj pod koniec sezonu.
25 zł za 2 kilo, to przejęcie.
Tak, pod koniec sezonu. No to już drugi rok ona taka jest droga. Pod koniec sezonu ona jest za pół ceny, ale pamiętajmy, że taki worek tej mączki rogowej, on po pierwsze starcza na bardzo, bardzo długo sam worek, a po drugie to jest bardzo długo rozkładający się nawóz. Bardzo długo, nawet kilka lat, na kilka lat to wystarczy. Więc jeżeli sobie to przekalkulujemy, to jest ten sam problem, co jedzenie ekologiczne, prawda? Ludzie mówią, że jedzenie ekologiczne jest droższe niż jedzenie takie standardowe, normalne w sklepie, ale potem
więcej kosztuje,
chorujemy,
ale mniejszy apetyt, tak?
Ale nie o to chodzi. Potem chorujemy, mamy złe samopoczucie, idziemy do apteki, kupujemy lekarstwa. A jak drogie są lekarstwa? Wszystko jest względne. Proszę pomyśleć o tym.
Względnie, ja wiem, że bardzo się cieszę z tego, co na przykład niektórzy powiedzą, przecież to nieraz było mówione, ale ja się cieszę z tego, że kiedy pojawiają się takie pytania, dlatego, że to znaczy, że dołączają do nas nowi słuchacze i pasja ogrodowa się rozprzestrzenia. Początkująca ogrodniczka, tak słuchaczka podpisała. Dzień dobry pani Kasiu, czy teraz przycinamy lawendę?
Dobrze, nie.
8-8-8.
Tak jest.
Nie mylić 666.
Fajnie mieć, zaraz jeszcze powiem Państwu, jeszcze jeden taki bajer ogrodowy. Anglicy wymyślili już wszystko, jeżeli chodzi o ogrody i również wymyślili różne takie powiedzonka, które pomagają człowiekowi się orientować właśnie, kiedy co trzeba robić w ogrodzie. Jeżeli chodzi o lawendę, to takim angielskim powiedzonkiem jest 888. I to znaczy 8 dnia, 8 miesiąca na 8 cali. I tego warto się trzymać. Pomimo tego, na pewno pani się już zdziwiła, bo pomimo tego, że w Polsce tradycyjnie przycina się lawendę dopiero po zimie, w kwietniu, więc ona troszeczkę później kwitnie, wszystko jest tak jakoś do góry nogami ustawione, to warto przerzucić się na ten angielski styl przycinania lawendy, bo to naprawdę się opłaca. Bardzo dużo osób przycina lawendę, powiedzmy, w kwietniu, kiedy ona kwitła długo, długo w zeszłym roku i taka rozczochrana, taka brzydka pozostała na zimę. Jeszcze zimą ją pewnie połamał śnieg, połamały ją wiatry, rozbujana taka duża lawenda. I dopiero teraz w kwietniu ją przycinamy i ona będzie też troszeczkę później kwitła, bo to jest dosyć późno. Ale ja proponuję podążać za takim schematem. I jeżeli będziemy mieli taki tak zwany jeden rok przestępny, kiedy ona będzie może krócej kwitła, to nieważne. Warto zainwestować ten jeden rok, żeby potem już prowadzić lawendę w tym cyklu 8-8-8. Także jeżeli będzie pani ją przycinała, tą lawendę, powiedzmy do połowy sierpnia, no bo 8 sierpnia to jest tak, żebyśmy nie zgubili się, prawda, w tym wszystkim, ale no powiedzmy do połowy sierpnia, jeżeli pani ją przytnie wtedy na około 25-30 centymetrów, jeżeli jest to większa lawenda, starszy jakiś okaz, no to po prostu na tyle, żeby się już nie wcinać w drewno, żeby jeszcze troszkę tego zielonego było i zrobimy z niej ładną szarą kulkę, to potem do momentu, kiedy u nas zaczną już stawać się naprawdę noce chłodne, zimne, przyjdą przymrozki, do tego okresu lawenda wypuści już piękne, nowe, szare przyrosty, które już do tego czasu będą zahartowane, dlatego nie wolno tego robić później, bo one mogą zmarznąć. I wtedy przez zimę, a przecież bardzo długo nie ma śniegu, okej, ogrody pięknie wyglądają, całe pokryte pierzyną śnieżną, ale zanim przyjdzie śnieg w styczniu, mamy tyle tych miesięcy takich niby smutnych, które mogą być przepiękne. Październik, listopad, grudzień. I przez te wszystkie miesiące lawenda będzie pięknie zdobiła jako zimozielona roślina, taka szaro-złota kulka w ogrodzie. Ona będzie wyglądała naprawdę bardzo ładnie w porównaniu z taką rozczochraną, która by była przycięta dopiero w kwietniu. A więc potem przeżyje sobie ona spokojnie zimę i teraz wyjdzie z tej zimy, że tak powiem, po drugiej stronie właśnie w kwietniu, też jako ładna szara kulka z już nowymi, dużymi przyrostami, na których już będą początki kwiatostanów. I ona będzie o wiele też szybciej kwitła. Zazwyczaj taka lawenda powinna już spokojnie zacząć kwitnąć czerwiec, lipiec. W lipcu powinna już nawet przekwitać. Dlatego w sierpniu nie będzie szkoda jej tak za bardzo przyciąć. Także taka jest odpowiedź na pytanie.
Pani, znaczy nie podpisana, nie ma imienia, ale stała słuchaczka z Gdyni, tak się podpisała nasza słuchaczka, podaje bardzo humanitarny i piękny sposób obchodzenia się ze ślimakami. Ja zbieram przez cały tydzień ślimaki do wiaderka, a w weekend wywożę je na łąkę na Kaszubach. Nikomu tam nie szkodzą. Pozdrawiam.
Bardzo dobrze,
piękny
bardzo
pomysł.
Pięknie. Ja też się zgadzam i właśnie jeżeli chodzi o mnie, to też tylko takie coś mi przychodzi do głowy, żeby właśnie gdzieś z nimi później tam wyjechać na jakąś wycieczkę.
I o jeżach była mowa, a propos jeży, nie wypalać traw. Przyłączamy się do tego apelu, bo wiemy, że już
to
niektóre...
W ogóle nie wchodzi w rachubę. W ogóle nic nie wypalamy, traw nigdy, przenigdy. To jest, nie wiem, czy to w ogóle jeszcze jest dozwolone, pewnie tak, bo to jest straszna rzecz, straszna, nie robimy tego.
Bo to nie tylko jeże cierpią, wszystko co żyje.
Wszystko co żyje cierpi.
Kolejny SMS dotyczący rododendrona, bo to jest sprawa życia i śmierci wręcz tego rododendrona. Pani Krystyna pisze, witam, co robić z rododendronem, który nie związał pąków, a ma przekwitnięte, przeniknięte jest napisane, kwiatostany. Ogólnie nie jest najładniejszy, czy ratować go, czy się go pozbyć. Pozdrawiam się, pani Krystyna.
Pani Krystyno, ja w tym roku może nawet przemarzł, bo w tym roku dużo rzeczy przemarzło. Czy ja mam opowiedzieć o rododendronie po przerwie?
Po krótkiej przerwie.
Dobrze.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, no i czas wyjaśnić z tym rododendronem.
Ja
będę zamieniam się w słuch, uszymam jak zając, dlatego że ja mam podobną sytuację. Rododendron siedzi w kącie i co roku wygląda na to, że wreszcie zakwitnie, a po czym on nie kwitnie i jakby mu
tak
te kwiatuszki...
Dobrze. To tutaj jest, to może dla wszystkich miłośników rododendronów, u których one i kwitną, i nie kwitną, taka przestroga. Tak? To znaczy, no po prostu zasady dobrej uprawy, to jest najważniejsze. Jeżeli coś nie kwitnie, to znaczy, że z jakiegoś powodu oczywiście jest nieszczęśliwe. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rododendrony, tak jak tutaj mówiłam przed chwileczką, przed przerwą, może być taka możliwość, jest to możliwe, żeby to powiedzieć po polsku, że faktycznie te pąki kwiatowe przemarzły. To musicie państwo sami sobie, że tak powiem, zobaczyć. Pamiętacie, czy wasze rododendrony kwitły w zeszłym roku. Jeżeli kwitły przez wiele lat, wszystko było okej, a w tym roku one nie kwitną, to może nagle, prawda, to się zdarzyło, to może to być właśnie spowodowane tym, że przekwitły pączki kwiatowe, tak? Drugi powód może być taki, chociaż ja szczerze mówiąc, to jest taki powód podręcznikowy, w który ja osobiście nie wierzę, dlatego, bo mieszkałam w miejscach i pracowałam w miejscach, gdzie były ogromne parki z dużą ilością rododendronów, które były wielkości naszych brzusz tutaj polskich. Tam kiedyś mieszkałam na samym zachodzie Irlandii, tam jest bardzo, bardzo ciepło i tam te rododendrony osiągały naprawdę niesamowite wielkości. No, mówi się właśnie według podręczników, że stare kwiatostany zeszłoroczne rododendronów należy usuwać, tak jakby złamywać, to łamać, to się nawet nie należy do tego używać sekatora, tylko wystarczy tak palcem złamać te takie zeschnięte, to pani pisze, czy też ma takie, prawda, zeschnięte kwiatostany, że jeżeli się tego nie zrobi, to rododendron nie będzie kwitł. Oczywiście może chodzi o jakieś całkowicie sztuczne, nowoczesne odmiany, które same nie potrafią w ogóle rosnąć, dlatego, bo nie wyobrażam sobie, jeżeli w naturze rododendrony nie byłyby przez nie wiem kogo, no może są jakieś super małpy, taka specjalna odmiana małp, gatunek małp, które im to obrywają, ale w Irlandii nie widziałam żadnej małpy w tym parku, gdzie mieszkałam i pracowałam, oprócz siebie i mojej rodziny. Więc nie wydaje mi się, że to tak naprawdę byłby powód nieszczęścia tego rododendrona, że nie urwiemy tych kwiatostanów. Jeżeli byśmy urywali kwiatostany każdego roku regularnie, to na pewno by to spowodowało, że ten rododendron by kwitł jeszcze obficiej. Ale to nie może być powodem, żeby nie kwitł zupełnie. Więc proszę sprawdzić, czy to możliwość, że jest możliwością to, że że te pąki przemarzły. A jeżeli nie, to faktycznie idziemy już w uprawę. Jak państwo uprawiacie tego rododendrona? Pamiętajmy o kilku zasadach. Rododendron lubi kwaśną glebę. To, prawda, jest najważniejsze. Więc jeżeli nawet już sadzimy rododendrony w ogrodzie, czy też azalie, bo azalie też to jest to samo, to już zakwaszamy ziemię przez na przykład dodanie albo jakiegoś zakwaszacza do ziemi, albo dodanie ziemi kwaśnej w miejsce, gdzie sadzimy te rośliny. Później co roku warto tą ziemię jeszcze podtrzymywać kwaśną, szczególnie jeżeli uprawiamy ją w miejscach, gdzie ta ziemia jest bardziej zasadowa. No, sami państwo powinniście wiedzieć mniej więcej, jaka jest ziemia w waszym ogrodzie, czy bardziej kwaśna, czy bardziej zasadowa, ale rododendrony lubią mieć około 4-4,5 pH. To jest nie tak strasznie kwaśno, no, ale to nie jest też zasadowo, ani też normalnie, że tak powiem, jak normalnie rośliny, jakieś tam ostróżki, czy róże, to właśnie lubią tak pomiędzy 6,5 a 7. A jeżeli jest więcej niż te 4-4,5, to rododendron może zacząć cierpieć. A dlaczego cierpi? Dlatego, bo nie jest w stanie przez to, że nie ma kwaśnej ziemi, nie jest w stanie pobierać z gleby składników pokarmowych, różnych mikroelementów i wszystkiego, co jest mu potrzebne do życia. Troszeczkę tak jak u nas, prawda, czasami jest w naszym organizmie, że nie potrafimy z jakiegoś powodu pobierać też jakichś składników spożywienia, które spożywamy, czy z jakichś witamin. To też to jest to samo. Także przede wszystkim musi być w ziemi kwaśnej. Druga sprawa, rododendron jest rośliną z półcienia. Nie jest to roślina z całkowitego zacienienia. Więc jeżeli państwa rododendron rośnie w mocnym zacienieniu, albo też na mocnym, albo na normalnym właściwie słońcu, na odkrytym stanowisku, to jest to złe stanowisko dla rododendrona. Rododendron lubi sobie rosnąć pod koronami, takimi troszeczkę przejrzystymi koronami drzew. Powiedzmy na przykład pod sosnami. To sosny mają już takie wyższe, sosny mają takie fajne prześwity trochę, prawda? I to jest tak zwany półcień i to jest przede wszystkim dla nich najważniejsze. Stanowisko, żeby nie było ani za ciemno, ani za jasno i ta kwasowość gleby. To jest bardzo ważne. No, druga sprawa, tak jak mówimy, może być przemarzanie tych pąków. Oczywiście są też choroby. Może w tych pąkach były mszyce. Nie wiem, czy państwo zaobserwowaliście, czy tam, chociaż jeszcze o tej porze nie widziałam jeszcze mszyc nigdzie, szczerze mówiąc, w tym roku, dlatego, bo tak było zimno, jeszcze niedawno. Mogą być choroby grzybowe, ale to państwo pewnie byście zaobserwowali wcześniej na liściach. Także proszę zobaczyć, czy on ma kwaśną ziemię, czy on rośnie na dobrym stanowisku, bo tak naprawdę to stanowisko, ludzie zdają sobie sprawę, że rododendrony potrzebują kwaśnej ziemi. To jest właściwie wszyscy wiedzą o tym. To nie jest takie nic takiego wielkiego, ale może nie wszyscy wiedzą, że rododendrony nie powinny rosnąć na słońcu. Tak? Także postaramy się, żeby były w półcieniu. I życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że niech pani sobie obserwuje tego rododendrona. Może jeszcze coś z niego będzie. Aha, przepraszam, dokarmianie. Jak każdą roślinę, rododendron musimy dokarmić. I teraz jest to bardzo ważne, bo niestety większość z nas, już mówiłam wcześniej, większość z nas sięga, bo jest łatwiej, bo tego jest więcej w sklepach, sięga jednak po nawozy i nawet czasami nie wiedząc, że sięgamy po nawóz sztuczny, mineralny, używamy właśnie takiego w ogrodzie. Chciałabym, żebyście państwo się orientowali w nawozach, bo to jest bardzo ważne, co dodajecie do gleby w swoim ogrodzie. A jeszcze ważniejsze, jeżeli to jest wasz warzywnik czy sad, no bo przecież będziecie to potem jeść, więc nie ma sensu używać w ogóle chemii w takim miejscu. Także jeżeli idziecie do sklepu ogrodniczego, czy do jakiegoś marketu budowlanego po nawozy, to sprawdźcie, czy to jest nawóz naturalny, czy nawóz sztuczny. Jeżeli nawóz sztuczny będziecie używać w ogrodzie, na przykład przy rododendronie, to pamiętajmy, że nawozy sztuczne są bardzo skoncentrowane i można mu na przykład dać za dużo azotu. Jeżeli damy rododendronom za dużo azotu, no to one będą ładowały, że tak powiem, wszystkie swoje siły w rozwój liści. Dlatego, bo azot odpowiada za rozwój zielonych części roślin, właśnie liści. I wtedy będzie zaburzony, że tak powiem, ten balans pomiędzy tym, co idzie na kwiaty, a to jest akurat potas, a tym, co idzie na liście i na wzrost zielonych części roślin, czyli azot. Czyli lepiej się w ogóle nie bawić w te sztuczne nawozy. Ja was proszę, drodzy państwo, sięgnijcie po obornik granulowany, kurzak. To są bardzo fajne nawozy, one są ogólnodostępne właściwie już we wszystkich szkółkach, we wszystkich sklepach ogrodniczych i teraz już nawet widziałam, taki obornik jest sprzedawany nawet w takich ogromnych w takim wielkim worku, tak? Także już nie tylko tam, powiedzmy, kilkukilogramowe, tylko takich tam 20 czy 15 kilogramowe, może nawet i tyle on, no chyba taki duży był ten worek, który ja kupiłam za o wiele mniejszą cenę, bo wiadomo, jak się kupuje coś większego, to kosztuje mniej. Także bardzo, bardzo polecam. I w takim nawozie naturalnym, jak obornik granulowany czy kurzak, ja osobiście wolę kurzak, bo jednak jest troszkę mocniejszy, te wszystkie składniki pokarmowe są bardziej zbalansowane. Tam będzie i azot, i potas, i fosfor, i dużo innych mniej takich ważnych składników, więc używając takiego nawozu nie możemy w żadną stronę, że tak mówię, przedobrzyć. Także jesteśmy bezpieczni. Poza tym, jeżeli roślina z jakiegoś powodu, może na przykład z tego powodu właśnie, że ta ziemia nie jest kwaśna i że nie może przyswajać tych składników pokarmowych z gleby i nagle w tej glebie zrobi się strasznie dużo tych składników, tej chemii, bo przecież ona nie zniknie. Ona musi być pobrana i przerobiona przez roślinę. To tak jak z tymi ślimakami, o których mówiliśmy przed przerwą, się zakumuluje, tak? I ta nasza ziemia będzie zasolona, chora, potem i martwa. I będą te rododendrony, czy cokolwiek, to jest rosło i gorzej, i gorzej, i gorzej. A nawóz naturalny naturalnie się albo rozłoży, albo zostanie pobrany przez roślinę, a jeżeli ona go nie chce, to on też po prostu nie będzie się akumulował w glebie, tylko będzie sobie, tylko się, tak jak mówię, naturalnie rozłoży. Dodatkowo postarajmy się te rododendrony, czy jakiekolwiek rośliny to są w ogrodzie, ściółkować. O tym też już mówiliśmy dzisiaj. Ściółkujemy kompostem, obornikiem przekompostowanym. No nie mamy tak za dużo kompostu często w ogrodzie, dlatego, bo ten kompost jednak, no tak jak zawsze się śmiejemy, zrobimy taką pryzmę na 2 metry, a za tydzień czy dwa nagle się zrobi 30 centymetrów z tego, tak? No na tym polega proces robienia kompostu, proces gnilny, no to wszystko gdzieś tam znika, prawda? Tak jak szpinak po wrzuceniu do kąpieli parowej też znika i tam w ten sam sposób kompost. Także warto jednak też zadbać, żeby mieć ten obornik przekompostowany, czy to jest końskie, czy to jest skońskie, czy to jest z gospodarstwa, na którym są i konie, i krowy, i kury, i wszystko, i świnie. Takie też są bardzo fajne, mieszane. I do ściółkowania nie musi on być tak strasznie dobrze przerobiony. Wystarczy, że będzie miał około 6 miesięcy. Może nawet w nim troszeczkę być słomy. Nic się nikomu nie stanie.
Ten SMS świadczy o miłości, ale też niecierpliwości. Pani Grażyna pyta, czy 15-20-centymetrowe siewki groszku pachnącego można już wysadzić do ogrodu?
Tak. Ile centymetrowe?
15-20.
Tak, można już, dlatego, bo groszek nie boi się chłodów. Ja też, gdybym miała już takie duże, bym wysadziła, tylko my w tym roku żeśmy troszkę przespali ten moment i wprawdzie wszystko pięknie kiełkuje u nas, ale ten groszek mogliśmy nawet posiać już i w lutym. Już można wysiać, tylko proszę, zanim pani go wysadzi do ogrodu, może pani to zrobiła, może jeszcze nie, ale warto przyciąć te groszki nad czwartym pędem. Także liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery listki w bok i nad czwartym listkiem, takim już pędem bocznym, przycinamy groszek. I wtedy on pięknie nam się rozkrzewi. Będziemy mieli z tego cztery piękne pędy zamiast jednego długiego, mocnego i wielu, wielu, wielu chuderlaków. Także proszę uszczypnąć. To jest takie uszczypywanie. Wiele roślin tak się uszczypuje, żeby się potem rozkrzewiły. Uszczypnąć nad czwartym listkiem, nad czwartym pędem i wtedy można posadzić do ogrodu. Ja wysadzałam nawet i pod koniec marca w przeszłości mojej ogrodniczej kilka lat temu, pamiętam, jeszcze była taki znośny marzec, no w tym roku by się nie udało, bo była ziemia zamarznięta, ale już można.
To w takim razie przenieśmy się na daleki wschód. Jak przycinać cytryńca chińskiego, aby miał owoce? Pozdrawiam.
Nie mam pojęcia, jak przycinać cytryńca chińskiego.
A on w ogóle u nas owocuje?
Ja nie wiem, czy on w ogóle musi być przycinany. Właśnie, ja mam teraz takie pytanie, czy on w ogóle powinien być przycinany. Ja sprawdzę i może w przyszłym tygodniu porozmawiamy o cytryńcu.
Daleki wschód, musimy przełożyć na chwilę. Czy można teraz obcinać wieloletnie winogrona? Pyta pani Krystyna.
Tak, te winogrona też wracają do nas. No i powiedzmy, że to taki ostatni gwizdek, prawda, panie Tomaszu, na te winogrona. No bo już teraz te soki zaczynają krążyć. Mówi się, że tak do końca, no nawet i wcześniej, nie? Tak. No w tym roku było kiepsko. W tym roku zimą, luty, marzec, niewiele można było zrobić w ogrodzie. Nawet jabłonie nie mogliśmy przycinać tak naprawdę wystarczająco wcześnie. Ale staramy się robić to jak najwcześniej, więc... Jeszcze dzisiaj, na metę i start.
Szczególnie, że jutro ma być chłodniej. Chociaż już zależy gdzie, bo tak jak słyszeliśmy, im bliżej morza, tym chłodniej, a im głębiej w ląd, tym cieplej.
I dobrze, chociaż raz w życiu.
Bo na razie może zimne, a w tej chwili pytanie, jak na wiosnę i jakimi środkami opryskać drzewka owocowe? Pozdrawiam się, pan Tadeusz.
Ach, moje ulubione pytanie o opryski. Tak, my tutaj często mówimy o tych opryskach. No ja może pana nie zadowolę, ale ja nie chcę, żeby pan w ogóle ich opryskiwał niczym. Jakie to mają być drzewka? Bo jeżeli chodzi o jakieś jabłonie czy grusze, no to w ogóle nie ma sensu tego opryskiwać, tak? Dlatego, bo one tak strasznie, jeżeli są dobrze uprawiane, to one nie będą chorowały na coś tak strasznego, że przestaną plonować. Bardziej starajmy się na przykład nie sadzić gruszy w ogóle w miejscu, gdzie są w nieopodal rosną
jałowce.
Tak jest.
Dlatego, bo nam zardzewieje.
Dokładnie. Nie jest rdza taka gruszy i ona właśnie i się zdarza przez to, głównie, że niedaleko gdzieś tam rośnie sobie jałowiec, a jałowiec przyciąga te patogeny, te choroby, one potem wskakują nam na gruszę, bo ją bardziej, że tak powiem, jeszcze bardziej ją wolą. Jeżeli chodzi o jabłonie, jeżeli będziemy je porządnie przycinać każdego roku na wiosnę, wczesną wiosną, już teraz jeszcze można, ale już jest późno, jeżeli będziemy uprawiać je w ten sposób, że będziemy je dokarmiać naturalnymi nawozami, będziemy je ściółkować, będziemy dbać o to, żeby u nasady nie było chwastów, no to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby kiedykolwiek na przykład jabłonie pryskać. Jeżeli chodzi o inne owoce, no to chyba najbardziej takie problematyczne owoce to są jakieś tam brzoskwinie. A to dlatego, że po prostu one do naszego klimatu i tak się nie nadają, więc ja zamieniłam w moich marzeniach brzoskwinie na fajne jakieś śliwki, jakieś uleny, jakieś takie naturalne rzeczy. Ja oczywiście... opryski składają się głównie, większość z nich jest zrobiona na podstawie miedzianu. A to jest metal, który niestety, ale jest środkiem chemicznym, może naturalnym powiedzmy, tak? No bo to nie, człowiek tego nie wymyślił, tylko to istnieje, nasza planeta to wydała. Niemniej jednak jest to rzecz, która się naturalnie nie rozkłada. Jeżeli będziemy robić opryski regularnie, a to jeszcze w dodatku takie opryski przeciwkogrzybowe są, bo chyba mówimy o przeciwkogrzybowych opryskach, one są wymagane kilka razy w roku, żeby tak naprawdę podziałały, no to wtedy będziemy mieli bardzo, bardzo chorą glebę, całkowicie zanieczyszczoną tym miedzianem, więc naprawdę trzeba pomyśleć, czy w ogóle jest sens. Jeżeli pan nie ma jakichś problemów, jakichś strasznych chorób grzybowych na tych swoich drzewkach, to naprawdę nie warto tego pryskać, tylko trzeba to uprawiać według dobrych zasad hortykultury, agrokultury i tyle.
Pani Beata pyta, kochani, a co z siewem rzodkiewki, dymki i innych?
Tera.
Ale nie do ziemi, do ziemi?
Tak,
do
myśmy
gruntu?
Wysiali wczoraj pierwszy raz i to była właśnie rzodkiewka, nie przedwczoraj, bo mieliśmy warsztaty, podczas których żeśmy już zrobili pierwszy wysiew. Do gleby żeśmy wysiali nasiona rzodkiewki. Są rośliny, które można zacząć wysiewać tak właśnie już wcześniej. Prawdę mówiąc, panie Tomaszu, teraz to i tak już jest na dobry, normalny rok i tak to nie jest tak wcale wcześnie, prawda? Dlatego, bo w normalnych latach można było wysiewać już pod koniec marca. Wysiewamy tak naprawdę wszystko wtedy, kiedy gleba osiągnie temperaturę 5 stopni Celsjusza plus. Wtedy ona jest wystarczająco nagrzana, żeby już te nasiona pięknie kiełkowały i potem siewki wschodziły. Jeżeli będziemy te nasiona wysiewać wcześniej, zanim ziemia jest chłodna i za głęboko, to te nasiona nie wyjdą albo wyjdą za 10 lat, tak? Także to się nie opłaca. Dlatego bardzo, bardzo uważajmy, na jaką głębokość siejemy, bo zazwyczaj robimy to za głęboko, tak? To też jest powodem, dlaczego te nasiona potem nie wschodzą. Ale mi się wydaje, że jeżeli zaobserwujecie państwo u siebie już w ogrodzie, na przykład w warzywniku, tam gdzie chcecie posiać te rzodkiewki, że wychodzą już siewki chwastów jednorocznych, to znaczy, że ziemia jest wystarczająco ciepła i można to już wskoczyć z tymi swoimi
chwastów,
uprawami.
Chwastów czy dostatek, czy
ale to może być, ale to mogą być, no ale to nie są chwasty jednoroczne.
No tak.
To są chwasty wieloletnie, które wyjdą i tak, bo rośliny wieloletnie szybciej się pokazują nad ziemią niż jednoroczne. Jednoroczna roślinka to będzie taka, która będzie musiała w tym roku jeszcze wykiełkować z nasionka, tak? I właśnie o to chodzi. Jeżeli one kiełkują z nasionek, to znaczy, że wszystko inne też kiełkuje z nasionek. Ja osobiście myślę, że spokojnie można już się zabrać za wysiewy różnych takich wczesnych rzeczy. Rzodkiew jak najbardziej to jest roślina, która się nie boi chłodów, nie boi się mrozów. Myślę, że można spokojnie wysiać też jakieś musztardowce, rukole, takie rzeczy, bo to wszystko jest ta sama rodzina, to wszystko jest z rodziny kapustnych.
Można do ziemi?
No tak, jeżeli tylko wasza ziemia jest dobrze przygotowana.
Taką ładną mieszaneczkę właśnie różnych takich sałatek szybkich.
Tak.
Dobrze.
Ja w ogóle zapraszam wszystkich seniorów, wprawdzie to jest taki trochę dla wybrańców tylko. Ja będę w najbliższą niedzielę w Sopocie pokazywać seniorom.
Na targach seniora,
właśnie jak można już teraz korzystać, już można wysiewać listki również w domu. Także zapraszam seniorów, którzy słuchają nas, żeby przyszli w niedzielę o 11 i zobaczyli i też wzięli udział, bo to są warsztaty, wzięli udział w tych wysiewach.
To w niedzielę, do niedzieli jeszcze mamy cały tydzień i pytanie, witam i pozdrawiam, mam pytanie, czy ziemia kretowin z łąk zmieszana z ziemią z worków jest dobra pod drzewka owocowe i czy hortensję mogę teraz przesadzić i użyźnić ziemię, bo jest wyłoniona, napisane pewnie wyjałowiona miało być. Pani Zdzisława, wierna słuchaczka, pozdrawiam.
Pozdrawiam pani Zdzisławo. To może pierwsza część tego pytania. Jeżeli pani chce użyć ziemię z kretowik zmieszaną z ziemią z worków do posadzenia, tak? Czy
jest dobra pod drzewka owocowe? Tak
to znaczy do posadzenia drzewek owocowych jak najbardziej. Ona jest w ogóle dobra do wielu rzeczy, fajna jest w ogóle do wszystkiego, tak? Bo ta ziemia z worków sama w sobie nie jest żywa, ani też nie jest za bardzo, ziemią, prawda? To jest podłoże, to nie jest tak naprawdę ziemia. Więc zmieszana z ziemią z kretowik jest ekstra. Ja w takiej ziemi nawet sadzę w donicach pelargonie, różne rzeczy, różne kwiaty. Także to jest fajna ziemia do posadzenia jabłonki na przykład. Ale szczerze mówiąc, jeżeli pani chodzi o podrzucenie, tak? To jest napisane podrzucenie? Pod jabłonkę. To może pani chodzi na przykład o wyściółkowanie dookoła drzewka. To wtedy nie bardzo jest sens ściółkować ziemią, bo ziemia nam tak naprawdę nic nie da. Pościółkujmy czymś, co poprawi ziemię, która już tam istnieje. Więc wtedy dookoła tej jabłonki wykopmy delikatnie, żeby nie zniszczyć korzeni jabłonki. Delikatnie jakimiś tam widełkami czy widłami wykopmy wszystkie chwasty i tam rzućmy około 5-7 cm ściółki z kompostu lub obornika przekompostowanego, wszystko jedno z jakiego zwierzęcia. Może nawet być z żyrafy. To naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, że to jest kubka i tyle, tak? Żeby to było, to musi być, tak jak mówię, przekompostowane, tak żeby te 6 miesięcy miało, starajmy się, bo jeżeli będzie świeże, to może być w ogóle też ciężkie, że tak powiem, w obróbce, no bo z takimi ciężarami, no taki słoń na przykład, byśmy zdecydowali się na słonia, prawda? Niech to troszkę poleży. Pan Tomasz na mnie patrzy, chyba nie wie, o czym mówię, ale to nic. W każdym razie...
Ja widziałem słonia kiedyś w zoo, w telewizji.
To nie chodzi o słonia, tylko to, co tam wychodzi z tyłu słonia. Tylko tak jak mówiłam na początku audycji, jeżeli będziemy ściółkować czymkolwiek, szczerze mówiąc, te drzewka w sadzie, to proszę pamiętać, żeby ta ściółka niekoniecznie dotykała
pnia.
No, żeby to nie zgniło. A tak to możemy wtedy zaszaleć i tak 5-7 centymetrów tej ściółki z obornika dać. Jeżeli pani też swoim drzewką, pani Zdzisławo, w ogrodzie teraz podsypie je tym obornikiem przekompostowanym czy kompostem, do tego jeszcze rzuci kilka garstek obornika granulowanego, to będzie fantastycznie, wszystko będzie pięknie. A jeżeli chodzi o hortensję, to nie pamiętam w ogóle, o co chodziło, więc proszę przeczytać jeszcze raz.
Czy można ją o tej porze właśnie przesadzić w inne miejsce, bo tam jest ziemia wyjałowiona, jak zrozumiałem ze sam.
Można przesadzić jeszcze... Proszę się pospieszyć, bo tak szybko się ciepło zrobiło, wszystko zaczyna ruszać.
Hortensje bardzo szybko u mnie w ogrodzie, to tak. Już tak, im pąki
już
po
mają pąki,
zasuwają.
Tak jest. Jeżeli będzie pani ją przesadzała, to ja bym prosiła, żeby pani ją porządnie przycięła. Nie wiem, co to jest za hortensja, czy to jest hortensja bukietowa, drzewiasta, czy ogrodowa. Jeżeli to jest hortensja bukietowa lub drzewiasta, to spokojnie może pani ją porządnie teraz ciachnąć. I wtedy zawsze rośliny, które są przesadzane, powinny, ich masa ta nadziemna powinna być zredukowana. Myślę, że będzie okej. I proszę pamiętać, że jak pani ją przesadzi, to zanim pani ją zakopie, wrzucić tam dookoła tej dziury, tego otworu w glebie, rzucić parę garści obornika granulowanego, tej mączki rogowej, parę garstek, tak? Bo to wejdzie tam do środka w glebę i to już będzie działało, będzie karmiło tą hortensję. I zanim zakopiemy, podlać jak w wiadro wody jej wlać, jak ta woda zejdzie, zniknie, dopiero wtedy zakopać dołek z hortensją, porządnie nogą to jeszcze uklepać, dać jej ściółkę taką samą, jaką proponowałam, żeby pani dała jabłonkom czy innym drzewom w sadzie i wtedy wszystko będzie pięknie.
A pan Andrzej pyta, czy owoce drenia białego, sibilika, są jadalne, mają biały kolor? Pozdrawiam, pisze pan Andrzej.
Panie Andrzej, chyba tak.
No...
Przez ptaki na pewno.
Niektórzy twierdzą, że wszystkie grzyby są jadalne, tylko niektóre nie tylko jeden raz są
jadalne.
Ale
ja nie słyszałam, żeby one były trujące, te białego derenta, Cornus alba. Na pewno są jadalne derenia jadalnego.
No tego, z którego
tego, się który robi za chwileczkę będzie kwit, już ma wielkie pąki. Widziałam u koleżanki w ogrodzie, piękne, duże pąki.
Tutaj... Proszę o skuteczny sposób zaproszenia jeży do ogrodu. Zrobiłem na zimę dom z palety wypełnionej liśćmi, ale nie ma tam śladów zamieszkania jeży. Pozdrawiam serdecznie, przy pan Marek.
Panie Marku, przede wszystkim nie może pan mieć siatki, to znaczy albo siatki o takich małych okach, że tak powiem, albo jakiegokolwiek...
Przejścia dla jeży. Apelowaliśmy o to, żeby zostawiać w cokole.
Takie cokoliki, takie... jakiś płot na cokole, no to wtedy jeże tam nie ma szans, one się tam nie przeteleportują, one nie wejdą do ogrodu. Ale ja myślę, że pan, z tego co ja słyszę już, to ja myślę, że pan to o tym wie. No, przede wszystkim proszę utrzymywać ten ogród w takim stanie naturalnym, żeby były jakieś tutaj zagajnik, żeby były jakieś miejsca, gdzie jest trawa w ogóle nieprzycinana, niegrabiona, gdzie są liście niegrabione, gdzie tutaj i tu i ówdzie, tutaj troszkę rośnie jakieś pokrzywy, tutaj zagajnik jakiegoś innego chwastu, tak? W cudzysłowie ja mówię dlatego, bo nam się wydaje chwast, tak? Ale niekoniecznie jest to chwastem dla przyrody. Musi być jak najbardziej naturalnie i one w końcu przyjdą, a jak nie, to niech pan jedzie do Gdańska na Długą i sobie znajdzie jeża, bo słyszałam, że w Gdańsku są jeże.
Zgadzam się, obrywam duszki rododendronów, pięknie kwitną, ale trzeba uważać, aby nie urwać młodych przyrostów. U mnie działa, pozdrawiam się pani Helena. No ponieważ musimy kończyć, to tylko jedno błyskawiczne pytanie. Trawa ozdobną, mało ekspansywną, bo pani Dorota ma niestety cały ogród w wydmuchu życy. Przez pomyłkę.
Tak, bo ona się wysiewa, ona się rozmnaża przez nasiona, więc to jest akurat trawa jednoroczna. Proszę panią, każda trawa wieloletnia, oprócz niektórych miskantów, na przykład rozplenica jest przepiękna, polecam.
Rozplenicę poleca Katarzyna Bellingham, która powróci za tydzień, a
ale również śmiałek.
Pytań,
jeszcze
na
również
które
śmiałek.
Nie,
jeszcze
nie
dużo różnych.
Dzisiaj
może jeszcze o tym powiem.
Padną za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham blogspot.com.